Witamy Państwa bardzo serdecznie, zapraszamy na Studio Sport. Przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Dzisiaj będzie szczególnie piłka nożna, bo dzisiaj ruszają rewanże Ligi Mistrzów. Jutro kolejne, w czwartek Liga Europy, ale też sporo o Ekstraklasie. Zakończyła nam się ta faza zasadnicza, ale zaczynamy od takich niepiłkarskich wiadomości. Przede wszystkim wielkie gratulacje dla naszej młodej tenisistki Igi Świątek, która zaliczyła swój pierwszy finał w turnieju WTA. Niestety przegrała ze Słowenką, ale liczy się to, że do tego finału już awansowała. Co do Roberta Kubicy, dobrych wiadomości nie mamy. No dobra jest taka, że w tym samochodzie ukończył kolejne Grand Prix, tym razem Grand Prix Chin. Zajął 17 miejsce. Dawno nie mówiliśmy o Plus Lidze. Jesteśmy już na etapie finałów, miejsce te niższe miejsca. No to zacznijmy od piątego miejsca, jeszcze aktualny mistrz Polski właśnie gra teraz już tylko o piąte miejsce, no i nie idzie mu to za dobrze, ponieważ Skra pierwszy mecz na wyjeździe w Radomiu przegrała 2-3, do dwóch zwycięstw. Dzisiaj mamy drugie spotkanie już w Bełchatowie o 17.30. No a w półfinałach mamy cztery ekipy: Zaxę, Aluprów, Warte Zawiercie, Oniko Warszawę i Jastrzębski Węgiel. Na razie mieliśmy tylko pierwsze spotkanie między ekipą Zawierca i Kędzierzyna Koźle. No i tu wielka sensacja, bo ekipa z Zawiercia potrafiła wygrać na wyjeździe z wielkim faworytem, jakim jest oczywiście Zaxa, 3-1. No i Kędzierzynianie mają problem. Co do siatkówki, to problem ma też Oniko Warszawa, ponieważ kontuzji doznał bez wątpienia jeden z najlepszych siatkarzy plus ligi, czyli ich atakujący Bartosz Kurek. Prawdopodobnie Kurek wyleczy się, bo on ma problemy z kręgosłupem, wyleczy się na reprezentację, ale do końca sezonu ligowego nie zagra. Ale Oniko próbuje załatwić jakoś zastępstwo na jego miejsce. Oczywiście na miejsce Kurka to będzie niemożliwe, ale jest coś takiego jak transfer medyczny. No i prawdopodobnie będzie zgoda plus ligi, żeby Maciej Muzaj, były gracz Trefla Gdańsk, który już zakończył sezon, właśnie zagrał w Oniko. No i został nam jeszcze Żurzel. Tutaj kolejne cztery spotkania. No i może zacznijmy od najsłabszych, czyli od tych, którzy po dwóch kolejkach mają dwie porażki na koncie.
W tym wypadku mówimy niestety o zespole z Torunia, czyli o Getwellu. Tym razem torunianie na własnym torze mierzyli się no, z niebylekim, bo z mistrzami Polski z Leszna. I zakończyło się to spotkanie zwycięstwem Byków, ale trzeba przyznać, że to spotkanie było dość zacięte do pewnego momentu. Jednak jakie można z tego wyciągnąć wnioski? Przede wszystkim takie, że ciężko wygrać spotkanie, jeżeli tak naprawdę na przyzwoitym poziomie jedzie 2,5 zawodnika, bo tak można sobie to tutaj jakoś opisowo wyrazić.
I to jest już drugie spotkanie z rzędu, gdzie tak się dzieje.
Czyli ta dwójka wspomniana to będzie oczywiście Jason Doyle, który zdobył 15 punktów, ale miał też kuriozalny defekt, ponieważ na dystansie zabrakło mu paliwa. Tak, dlatego nie było kompletu. Do tego jeszcze warto wyróżnić Nielsa Christiana Iversena, który przywiózł 12+1, no i całkiem nieźle też w 6 startach 11+1 Chris Holder. No niestety zabrakło wsparcia wreszcie zespołu, bo tutaj były pojedyncze punkty.
Tak, tylko jeżeli mówimy o starszym z braci Holderów, on nie miał żadnej trójki, czyli u siebie na swoim torze nie potrafił wygrać żadnego biegu. To mistrzowi świata byłemu oczywiście nie przystoi. Fatalna postawa Jacka Holdera. Więcej niż jednej szansy nie dostał Norbert Kościół. To znowu kolejny taki bieg. Nie wiem, po co było go kontraktować. Juniorzy na swoim torze nie istnieli. No wspomniałeś o tym, co stało się z motocyklem Doyla. No to nie jest poziom, to nie jest ten poziom rozgrywkowy. No i jeszcze jak popatrzymy, że na torze między sobą walczy Holder z Kopciem Sobczyńskim, no to coś w tym Toruniu jest nie tak. I jeżeli chcą torunianie zostać w najwyższej klasie rozgrywkowej, no to muszą się zastanawiać, jak to szybko zmienić. Tym bardziej, że w następnym spotkaniu też na punkty się nie zanosi, bo jest wyjazd do Wrocławia. A co co do Fogo Unii Leszno, no to oni potwierdzili, że są faworytami, głównymi faworytami do Mistrzostwa Polski. Nawet jak jednemu nie idzie, to inny robi robotę za niego. Mają wspaniałych juniorów. Tutaj szczególnie na pochwały w tym wyścigu, w tym meczu zasługuje Janusz Kołodziej. 13 punktów na wyjeździe. Bardzo dobry wynik. Za porażkę z Leszna odbiła sobie trochę na swoim torze właśnie Betard Sparta Wrocław, która pokonała bardzo mocny Stelmet Faluba z Zielona Góra 49-41.
No i można powiedzieć tak, że rozpoczął się sezon, ledwo co, a już mocny jest Tajłofinden, który na swoim torze nie miał sobie równych, komplet 15 punktów. Do tego bardzo przyzwoita jazda Macieja Janowskiego, bardzo dobrze junior wrocławski, czyli Maksym Drabik się spisał. No i to wystarczyło. Wystarczyło to na zespół Zielonej Góry. Jeżeli chodzi o gości, no to tutaj najlepszy był Niki Pedersen, 11 punktów, 10 plus 1 Martin Waculik. Troszeczkę więcej pewnie goście się spodziewali po jeździe Patryka Dudka, który tym razem przywiózł 8 punktów.
Bardzo zacięte spotkanie mieliśmy w Gorzowie. Tam Stal Gorzów podejmowała Beniaminka, czyli Speed Car Motor Lublin. Beniaminka skazanego przed sezonem na spadek, a tu wychodzi na to, że Lublinianie będą walczyć o swoje. Przegrali w Gorzowie tylko 41-49 i to rozstrzygnęło się, można powiedzieć, w ostatnich biegach.
W samej końcówce, dokładnie tak. No, Stal Gorzów, jeżeli taką dyspozycję będzie prezentować w dalszej części sezonu, to zastanawiam się właśnie, o co zawodnicy Stali mogą tutaj walczyć, bo w takiej dyspozycji to raczej play-offy im nie grożą.
Tam tylko Zmarzlik na razie nie zawodzi.
Tak, ale trzeba za ostatni mecz pochwalić juniora gorzowskiego, czyli Rafała Karczmarza, który przejął tak naprawdę obowiązki lidera zespołu, ponieważ zdobył aż 11 punktów. Też przyzwoicie powiedziałbym Szymon Woźniak, ale to by było chyba na tyle z tych pozytywów, bo...
No chociażby... może Thompson ma jeszcze przebłyski, tak. Bo dwie trójki w ostatnich biegach.
Tak, ale na przykład dyspozycja Krzysztofa Kasprzaka, no można powiedzieć, wołała pomstę do nieba w tym momencie, bo to jest zdecydowanie za mało, żeby myśleć o takich pewnych zwycięstwach.
No a jeżeli do Lublina dołączy jeszcze za jakiś czas starszy z braci Łagutów, to naprawdę będzie ciekawie. Jeszcze mieliśmy spotkanie w Grudziądzu. Tam GKM podejmował Włókniarz Częstochowa. Wydawało się, że Grudziądz wygra bardzo wysoko. Wygrał przez ostatnie biegi niżej, bo tam się skończyło 47-43, ale też bardzo zacięte spotkanie.
No GKM może sobie pluć w brodę, bo ta wygrana mogła być wyższa zdecydowanie, a tak może uciec troszeczkę szansa na punkty bonusowe po meczu rewanżowym. No ale zobaczmy tutaj, jeżeli chodzi o zdobycze punktowe, no to brylował Przemysław Paulicki, który w pierwszej kolejce pojechał fatalnie, trzeba powiedzieć sobie to wprost, ale w tym drugim meczu było to już zdecydowanie lepiej, miał silne wsparcie w osobie Krzysztofa Buczkowskiego, troszkę słabiej ci zagraniczni liderzy, czyli Antonio Lindbeck i Kenneth Bierę. No i też właśnie z tego między innymi powodu Włókniarz potrafił w końcówce podgonić wynik.
Następna, trzecia kolejka po świętach, 26 i 28 kwiecień. Częstochowa podejmie u siebie ekipę z Lublina. Do Zielonej przyjedzie ekipa z Grudziądza. Lesz no, będzie jechało ze Stalą Gorzów. No i tak jak mówiliśmy, do Wrocławia przyjedzie ekipa z Torunia. To tyle, jeżeli chodzi o Żużel. Zaraz wrócimy z Ligą Mistrzów.
Instructions or Japanese symbols that you find on the washing machine.
Liga Mistrzów. Dzisiaj dwa spotkania rewanżowe. Barca podejmie Manchester United, Juventus, Ajax. Barcelona wygrała na wyjeździe z Manchesterem 1-0. Jest faworytem na pewno tego spotkania, ale nie wiadomo w jakiej formie jest Messi po tym starciu w Manchesterze, gdzie został mocno poturbowany. No i też Barcelona ma problem od 3 sezonów właśnie na tym etapie Ligi Mistrzów, gdzie 3 razy pod rząd przegrywała rewanże. W tamtym roku zdawało się to nawet niemożliwe, że można taki rewanż przegrać i odpaść z Romą, a jednak tak się stało, tylko te wszystkie spotkania były na wyjeździe. Teraz Barcelona Manchester podejmuje u siebie, ale tutaj znowu Manchester. Oni w poprzedniej rundzie na wyjeździe potrafili ograć PSG. Ograć to duże słowo, bo tam praktycznie piłki nie mieli, tylko PSG miało tą piłkę, ale wygrać z PSG i ich wyeliminować.
No rzeczywiście, Manchester pokazał na etapie 1/8, że potrafi odrabiać straty nawet ze swojego boiska, a tamte straty były nawet większe, bo tam było 0-2, teraz mieliśmy tylko 0-1. Pytanie właśnie, jak podejdzie Barcelona do tego spotkania. W ostatnim meczu ligowym podstawowi gracze tego zespołu byli troszeczkę oszczędzani, to też się w pewnym stopniu przełożyło na wynik. No ale tak jak powiedziałeś, pozostają faworytem i tak naprawdę w ich nogach przede wszystkim jest to, czy w końcu, można powiedzieć, przełamią się i po tych kilku latach znowu zameldują się, tym razem jako jedyny hiszpański zespół w jednej drugiej finału.
Juventus zdaje się, że wywiózł z Amsterdamu korzystny remis, ale patrząc na to, jak gra Ajax w tym sezonie, no to w tym rewanżu wydaje się, że wszystko jest możliwe, nawet kiedy Juventus ma w składzie Ronaldo.
Można by powiedzieć tak, Realowi też się wydawało, że wygrywając w Amsterdamie wywiózł korzystny wynik, a jak się skończył ten dwumecz, wszyscy pamiętamy doskonale. Pamiętamy też, ile musiał się napracować w tym pierwszym spotkaniu Wojtek Szczęsny, wbrew pozorom, i to też on dołożył dużą cegłę do tego, że Juventus ma ten remis, ale Turyńczycy mają zawodnika, który już 5-krotnie podnosił Puchar Ligi Mistrzów, czyli Cristiano Ronaldo, i kto wie, czy właśnie dyspozycja Portugalczyka, który wraca do zdrowia, nie będzie kluczowa w tym dwumeczu.
On w tym sezonie jest nastawiony tylko na Ligę Mistrzów i tam gra swoje najlepsze spotkania, chyba w najlepszej sytuacji z tej całej czwórki jest Liverpool, który u siebie pokonał Porto. to 2-0, będąc zdecydowanie lepszym zespołem. Teraz jedzie właśnie do Portugalii. Przypieczętować ten awans.
Wydaje się, że tak rzeczywiście może być. Co najważniejsze, Derec wygrali bez straty gola, co w Lidze Mistrzów akurat ma bardzo duże znaczenie. No, Porto z pewnością ostatniego słowa nie powiedziało, ale rzeczywiście patrząc na klasę tych zespołów, to raczej podopieczni Jurgena Kloppa, jeżeli tutaj nie zdarzy im się jakiś kataklizm, powinni się zameldować w kolejnej rundzie Ligi Mistrzów.
Niespodzianka była w pierwszym spotkaniu Manchesteru z Tottenhamem. Tam Tottenham wygrał 1-0. No, Manchester City nawet miał problemy w tym spotkaniu pierwszym z Schalke, później bardzo wysoko wygrał. Oczywiście Tottenham to jest liga wyżej. Tutaj na pewno będzie bardzo ciekawie.
Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, o tym, że koguty najprawdopodobniej wystąpią bez Harry'ego Kane'a, a więc tracą bardzo dużo jakości w ofensywie i zobaczymy, co z tym zrobi trener Pochettino, bo takich wartościowych, typowych napastników na ławce troszeczkę brakuje. No a tu Manchester City to zdecydowanie również własny stadion. Tam z nimi rywalizuje się bardzo ciężko, więc no, zapowiada się bardzo ciekawy pojedynek angielsko-angielski.
W Lidze Europy też jest bardzo ciekawie. Kibice najbardziej ostrzyli sobie zęby na ten pojedynek Arsenalu z Napoli, ale po pierwszym spotkaniu wygląda tutaj, że Arsenal jest dużo lepszą drużyną. Wygrał Arsenal w pierwszym spotkaniu u siebie 2-0.
Rzeczywiście Napoli nie zaprezentowało czegoś, co pozwalałoby sądzić, że są w stanie pokonać zespół kanonierów. No, a tutaj jest z pewnością rewanż na własnym stadionie, ale tutaj też sytuacja jest bardzo podobna. Trzeba zdobyć 2 gole, nie tracąc żadnego.
Valencia w pojedynku hiszpańskim jest zdecydowanie w lepszej sytuacji niż Villarreal, chociaż tu wydawało się, że będzie remis 1-1, ale bardzo dobra końcówka Valencji, gdzie oni tam w doliczonym czasie gry zdobyli 2 bramki. Mamy 3-1 dla Valencji po pierwszym spotkaniu. Niespodzianką jest liczba bramek, jakie Benfica strzeliła Frankfurtowi. Tam w tym pierwszym spotkaniu skończyło się na 4-2.
No i tutaj trzeba pochwalić młodego piłkarza Benfiki, João Felixa, de facto jeszcze nastolatka, który zaprezentował się ze znakomitej strony. Strzelił 3 gole, do tego jeszcze miał asystę przy trafieniu Rubena Diasa, ale jest też wiele głosów, że Eintracht mimo takiej porażki ma jeszcze szansę na to, żeby odrobić te straty, bo pamiętajmy, że goście w Lizbonie grali od 20 minuty w osłabieniu i to, że grając w osłabieniu zdobyli 2 gole, też zasługuje na uznanie.
W najgorszej sytuacji jest raczej Slavia Praga. Oni u siebie przegrali z Szczecji, ale przegrali tylko 1-0 i tą bramkę stracili dopiero w 86 minucie.
Slavia Praga i tak może być siebie dumna, bo rzeczywiście są rewelacją tej Ligi Europejskiej.
Swoje zarobili.
Nawet jeżeli odpadną ze zespołem z Londynu, to tutaj raczej nikt sobie włosów z głowy rwać nie będzie.
To tyle, jeżeli chodzi o te europejskie puchary. Nam został jeszcze Puchar Polski Ekstraklasa, ale to za moment.
You'll see there is so much that we don't understand.
Baby, say me no more.
And the only thing we know is things don't always go the way we planned.
I know.
Yeah.
Poznaliśmy już finalistów tegorocznego Pucharu Polski. Lechia Gdańsk wygrała na wyjeździe z rewelacją tych rozgrywek, nie tylko tych rozgrywek, Rakowem Częstochowa 1-0, a Jagiellonia Białystok pokonała u siebie Miedź Legnicę 2-1.
Jeżeli chodzi o Raków, no to tak można powiedzieć pokrótce, że troszeczkę szkoda, że odpadli, bo naprawdę prezentowali się nieźle w tej edycji Pucharu Polski. W meczu z Lechią nawet zdobyli bramkę, niestety. Wcześniej jeden z ich zawodników zagrał ręką i to trafienie nie zostało uznane. No ale Lechia musiała się sporo namęczyć, ale ma szansę na historyczne trofeum. Z kolei Jagiellonia przełamała taką troszeczkę niemoc w ostatnim czasie, bo mieli problemy z wygrywaniem. No i też dzięki temu mają szansę na końcowe trofeum.
A finał oczywiście tradycyjnie, ostatnio 2 maja i tradycyjnie też na Stadionie Narodowym. Znamy już pierwszą i drugą ósemkę w Lotto Ekstraklasie. To znaczy, że 30 kolejek za nami. No i dużo decydowało się też w tej 30 kolejce tutaj o awans. Do tej czołowej ósemki do końca walczyła Wisła Kraków, musiała wygrać albo zremisować, liczyć na korzystne wyniki w innych spotkaniach na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Tego nie udało się zrobić. Zagłębie wygrało dosyć pewnie 3-1.
No i wygrało jak najbardziej zasłużenie Miedziowi w ostatnich tygodniach tak naprawdę prezentują się bardzo, bardzo solidnie. Co prawda wrócił do zdrowia, do gry, inaczej może powiem, Jakub Błaszczykowski, ale...
Tak, bo grał kontuzjowany.
Tak, i znowu odnowił się uraz i prawdopodobnie chyba Błaszczykowskiego już nie zobaczymy
do końca sezonu. Niestety, a on w tym spotkaniu zdobył jedyną bramkę dla Wisły. O tą ósemkę walczył i Lech Poznań, i Jagiellonia Białystok. To było spotkanie właśnie w tej 30 kolejce. I chociaż Lech to spotkanie przegrał u siebie 0-2, to jednym w tej ósemce, zajmując 8 miejsce, zagra.
No zagra, ale ciężko spodziewać się czegoś pozytywnego po ostatnich meczach w wykonaniu kolejorza. Wydawało się, że po zmianie trenera na Dariusza Żurawia troszeczkę coś drgnie z tą formą zespołu z Poznania. Stało się inaczej. Jagiellonia wygrała jak najbardziej zasłużenie. Znowu gwizdy na trybuna w kierunku piłkarzy Lecha. No ale wiemy już, że to tak naprawdę już są ostatnie mecze tej drużyny w tym składzie, bo po sezonie dojdzie już do sporej rewolucji kadrowej.
Tak, a Jagiellonia, tak jak już mówiłeś, też na Pucharze Polski drugi oddech chyba złapała. W końcu bramki też Jesus Imaz, który trafił z Jagiellonii w przerwie zimowej. O tą ósemkę drżała też Pogoń Szczecin i chociaż Pogoń Szczecin przegrała w Warszawie z Legią 1-3, to też w tej ósemce zagra. A Legia tutaj po zmianie trenera zdecydowanie lepiej się spisuje.
Tak, od momentu jak zespół przejął Aleksander Wukowicz, można powiedzieć, że taki jakby nowy oddech w nich wstąpił. Szczególnie ta uwaga dotyczy Carlitosa, który w ostatnich dniach imponuje skutecznością. Piękne bramki zaczął strzelać Portugalczyk Yuri Medeiros, którego sprowadził zimą właśnie Sacramento.
Chociaż jeden się
sprawdza. To jest akurat właśnie zawodnik, za którego transfer można szkoleniowca, już byłego szkoleniowca Legii pochwalić.
Jeszcze w tej górnej ósemce mieliśmy hit tej 30. kolejki. Tu było spotkanie Krakowi z Lechią Gdańsk, czyli z liderem. No, po tym spotkaniu nie było widać, że Gdańsk jest liderem. Krakowia wygrała 4-2 po świetnym meczu.
Widać było natomiast rzeczywiście, że Krakowia jest w znakomitej dyspozycji w ostatnich tygodniach i niewiele z niej ubyło, bo strzelić 4 bramki Lechii w tym sezonie to jest naprawdę spora sztuka. A Krakowia myślę, że będzie trzymała kciuki za Jagiellonię w finale Pucharu Polski, bo czwarte miejsce może dać również awans do europejskich pucharów, na co w Krakowie bardzo mocno liczą.
Jeszcze mieliśmy spotkanie z tej górnej ósemki Piasta z Koroną. Korona już nie miała szans na tą ósemkę. No, było to widać w tym spotkaniu. Piast wygrał zdecydowanie 4-0.
No, w Koronie źle się dzieje i to było widać w tym meczu, bo ta bramka kuriozalna, samobójcza, najpierw strzał obrońcy w okienko bramki własnej, później zmarnowana 100% sytuacja przez Elię Soriano, który z 2 metrów posłał piłkę nad poprzeczką, chociaż miał pustą bramkę. No, jeżeli takie rzeczy się dzieją, no to trudno myśleć o wygrywaniu.
Górnik Zabrze pokonał Śląsk Wrocław 1-0, a z tych zespołów, które wydają się, że walczą o utrzymanie już tak bardziej, tutaj mieliśmy 2 spotkania. Arka Gdynia znowu nie wygrała, tym razem tylko zremisowała z Miedzią Legnica 1-1.
Arka, można powiedzieć, na własne życzenie zremisowała to spotkanie, była zespołem lepszym przez większość czasu, ale co z tego, jak strzał życia wyszedł Hiszpanowi Joanowi Romanowi, który fantastycznie przymierzył w 89 minucie i to jest bardzo cenna bramka, bo daje w tej chwili Miedzi Legnica 11 miejsce w tabeli.
Zagłębie Sosnowiec u siebie potrafiło wygrać 4-3 z Wisłą Kraków, ale nie potrafiło pokonać Wisły Płock. Przegrało 1-3.
Co warto podkreślenia, Wisła Płock od momentu, jak trenerem został Leszek Ojrzeński, w 2 meczach ma 6 punktów, czyli tutaj na razie ten mityczny efekt nowej miotły działa. Nawciarze,
tutaj szczególnie jeżeli chodzi o trenera Ojrzeńskiego.
Nawciarze opuścili strefę spadkową, a widać, że trener Ojrzeński, tak jak mówiłeś, no sprawdza się w roli takiego typowego strażaka.
Ale ciekawie nam się zrobiło, jeżeli chodzi o pierwsze miejsce, bo Lechia z Legią mają po 60 punktów. No i tutaj rywalizacja w końcu może będzie bardziej zacięta. Na trzecim miejscu Piast, później Krakowia, Zagłębie, Jagiellonia, Pogoń i Lech Poznań.
No, w dolnej połowie tabeli otwierają Wisła Kraków, która raczej o utrzymanie nie będzie drżeć. Dalej mamy Koronę Kielce, która ma 8 punktów przewagi nad 11 Miedzią. No i tam się zaczyna ciekawie, bo od Miedzi Legnica przez Górnika, Śląsk, Wrocław, Wisłę Płock i Arkę Gdynia. Ta różnica to są raptem 3 punkty, więc tam myślę, że sytuacja będzie się zmieniała dynamicznie. No i troszeczkę dalej Zagłębie Sosnowiec, które no musi już zacząć wygrywać od następnej kolejki, bo jeżeli tego nie zrobi, to szanse na utrzymanie będą mizerne.
Ale nie sposób powiedzieć, kto tutaj jest głównym kandydatem do spadku. Zobaczymy. Na pewno będzie się jeszcze działo, jeszcze trochę tych kolejek w Ekstraklasie zostało. Oczywiście będziemy o tym mówić. Dzisiaj już dziękujemy za uwagę. Byli z wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.